Polskie i sojusznicze samoloty poderwane w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnie regiony Ukrainy. Polscy koszykarze w ćwierćfinale odpadli z rozgrywek Eurobasketu. Kraków chce wydłużyć nocną prohibicję. Urzędnicy wskazują, że dzięki niej zmniejszyła się liczba nocnych wykroczeń z udziałem nietrzeźwych. Polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane, aby chronić polską przestrzeń powietrzną. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na zachodnie regiony Ukrainy, graniczące z Polską. Jak mówiliśmy już w faktach, dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze maszyny, naziemne systemy obrony i rozpoznania radarowego zostały postawione w najwyższy stan gotowości. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne przekazały, że rosyjskie drony mogły naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Ten komunikat został jednak później usunięty z Telegrama. Według strony ukraińskiej większość krajów, w tym regiony Wołyń i Lwów przy granicy z Polską, przez kilka ostatnich godzin pozostawały pod alarmem przeciwlotniczym. Ukraińskie media informowały, że kilka rosyjskich dronów przekroczyło granicę Polski. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony polskich władz, że rosyjskie drony rzeczywiście znalazły się w polskiej przestrzeni powietrznej. Policjanci ze Szczecinka zatrzymali mężczyznę, który w poniedziałek wieczorem dźgnął nożem w brzuch 42-latka. Ofiara przeszła już operację w szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dowiedziała się tego nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Jakie konsekwencje grożą zatrzymanemu?
28-letni napastnik ma usłyszeć zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Będzie mu za to grozić do 20 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło około 22:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do szarpaniny. W jej trakcie 28-latek sięgnął po nóż. Napastnik uciekł, ale policjanci szybko go namierzyli i zatrzymali. Do funkcjonariuszy zgłosił się też kierowca, któremu jeszcze przed tą bójką agresywny nożownik wskoczył na maskę samochodu i uszkodził przednią szybę. Policjanci zabezpieczają cały czas nagrania z monitoringu, aby zrekonstruować przebieg tych wydarzeń. 28-latek jest teraz w dyspozycji prokuratury.
To są fakty w RMF FM.
Nie chcemy, by został skazany, mówią zgodnie poszkodowani sąsiedzi mężczyzny, któremu prokuratura zarzuca, że ponad rok temu nieumyślnie wywołał pożar siedmiu szeregowców w Rzeszowie. Śledczy ponownie sprawdzają, czy mężczyzna powinien odpowiadać za pożar. Więcej o tej sprawie wie reporter RMF FM Dominik Smaga.
Obciążyła go opinia biegłego mówiąca o nieszczelnym przyłączu butli do gazowego grilla używanego na tarasie. Prokuratura uznała to za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i nieumyślne spowodowanie pożaru siedmiu domów. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia, ale nie chce tego żaden z właścicieli spalonych domów. Zgodzili się oni na ewentualne warunkowe umorzenie postępowania. Podejrzany nie przyznał się do winy, powołuje się na materiały od ubezpieczyciela i inną opinię mówiącą o innej przyczynie pożaru. I ze względu na tę opinię prokuratura zleciła dodatkową ekspertyzę, która ma być gotowa do końca października.
Teraz dwa słowa o sporcie, bo polscy koszykarze zakończyli Eurobasket na ćwierćfinale. Wczoraj przegrali w Rydze z Turcją 77-91. Byliśmy już zmęczeni w tym turnieju, przyznał Aleksander Dziewa w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Wojciechem Marczykiem.
Było widać po nas trochę tego zmęczenia, przez co się wkradała jakaś tam dekoncentracja, ale gdzieś te ciężkie nogi już było widać.
To jest taki wynik, który gdzieś za 2-3-4 dni zawsze dociera, no bo dzisiaj jest myślenie o tym, że jest ta porażka.
Tak, że za parę dni będziemy na to inaczej patrzeć. Dzisiaj jeszcze będziemy sfrustrowani tą porażką i tak dalej, ale gdzieś tam jak ochłoniemy, to myślę, że perspektywa się zmieni troszeczkę.
A z pozytywów nasza koszykarska kadra po raz drugi z rzędu znalazła się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Urząd Miasta Krakowa chce poznać zdanie mieszkańców w sprawie prohibicji. Od 2 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu od północy do 5:30. Statystyki pokazują, że w tym czasie zmniejszyła się liczba nocnych wykroczeń z udziałem nietrzeźwych. Mateusz Poskonka z udziału miasta widzi też inne korzyści.
Nie stracił na tym ani handel, ani turystyka. Wręcz można powiedzieć, że zyskała na tym gastronomia krakowska i to bardzo dobrze. No, nie musimy mówić, bo to jest oczywista oczywistość, że generalnie spożywanie alkoholu jest szkodliwe. Natomiast no, w tej dość delikatnej materii no, musimy brać pod uwagę różne opinie i różne zdania, więc z całą pewnością również będziemy wsłuchiwać się w głosy osób, które reprezentują branżę gastronomiczną.
A rozważane jest teraz wydłużenie godzin z zakazem. O opinię na ten temat urzędnicy pytają krakowian w internetowej ankiecie. Można się wypowiedzieć jeszcze do końca września.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Czy rząd zdąży z zamrożeniem cen prądu? Między innymi o to Tomasz Telikowski w porannej rozmowie RMF FM pytał swojego gościa, ministra energii z PSL, Miłosza Motyka.
Dogadaliście się z prezydentem? Podpiszę ustawę?
No nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę.
Nie ma takiej możliwości, ale pytaliście się o to. Czy to jest wasze przypuszczenie?
Nie, pan prezydent wysłał projekt, który zawetował wcześniej. Wysłał jego część do Sejmu. To jest ustawa, która z jednej strony daje gwarancję, że ceny nie wzrosną, czyli akceptuje, rozumiem, ten postulat prezydenta także. Chodzi z ustawą rządową, bo przez nas napisano. I z drugiej strony też daje wsparcie tym, którzy mogliby być narażeni na ewentualne podwyżki cen ciepła systemowego, więc to jest dobra ustawa. Liczymy tutaj na poparcie ze strony pana prezydenta.
Zdążycie do 30 września? Wszystko będzie w polu?
To będzie zależało też od prezydenta, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o parlament. Wszystko będzie w odpowiednim czasie.
Ale
zdążymy.
Prezydent ma więcej czasu. Tam jest vacatio legis, ma po prostu dużo czasu, może się wstrzymać,
to nie
poczekać.
Będzie skomplikowana ustawa, to nie będą skomplikowane rozwiązania, to są rozwiązania ze wszechmiar słuszne i dobre dla obywateli, więc liczymy na podpis.
No ale liczycie, czy macie pewność? Bo jak mówię, może się wstrzymać chociażby.
Jakbym miał mówić bardzo wprost, to liczyłem na podpis także poprzedniej ustawy, która i systemowo, i tak ad hoc na ostatni kwartał doprowadzała do niższych cen energii. Natomiast nie chciałbym, by ten aspekt, ta przestrzeń stała się areną bitwy politycznej, bo naprawdę nie o to chodzi.
Ale
to
macie ustawa, jakiś kontakt, liczymy... jakiś kanał komunikacji z Kancelarią Prezydenta?
Mamy, ale o tym rozmawialiśmy na przykład na poradzie gabinetowej i tutaj mam poczucie, że mamy to samo stanowisko, więc nie widzę tutaj pola do tego, żeby pan prezydent zawetował tę ustawę.
Macie to samo stanowisko, tylko zawetował poprzednio, więc chyba nie tak
poprzednia
dochodzi...
była szersza, ale...
No tak, zawetował wiatraki, no to wiemy, tak tu cudzysłów, jeśli chodzi o wiatraki.
Tutaj mam poczucie, że pan prezydent naprawdę zaszkodziłby obywatelom i już widzimy, że nie wszyscy w pełni akceptują tę jego konfrontacyjną politykę.
Ale wrócę do tego pytania o kanał komunikacji, bo PSL-u chodzi za tą część koalicji, która ma najlepsze relacje z prezydentem, Ministerstwo Energii.
Najczęściej
też
jest tak, że pan prezydent raczej o czymś mówi, aniżeli to robi w tym zakresie. Jeżeli będzie powstawał taki kanał komunikacji, to dobrze, ale na razie to...
Czyli panie ministrze, pan nie ma jakiegoś takiego specjalnego kanału, nie ma tego podziemnego
Wygląda
tunelu.
To tak, że wszystko jest w zakresie przepisów konstytucji. Czyli pan prezydent dostaje ustawę na biurko i tutaj się kończy jego rola.
To jeszcze pytanie o priorytety rządu. Dzisiaj mają być na Radzie Ministrów zaprezentowane. Jakie to są priorytety? Pan już wie?
Tak.
No to proszę.
No czy mogę mówić za swój resort?
No
jednym z priorytetów naszego rządu jest to, żeby odejść od mrożenia cen energii, żeby cena w taryfie zatwierdzanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki była niższa niż 500 zł za megawattogodzinę od nowego roku.
Jak chce się to zrobić?
Da się to zrobić ze względu na sytuację na rynkach, da się to zrobić ze względu na nasze działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych. To jest możliwe.
Jest możliwe? Prezydent też się do tego przychyli? Jak wam się to uda?
To nie musimy... Tutaj
nie musicie o to pytać prezydenta.
Prezydenta to jest działanie, które wynika z funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Kolejną kwestią to jest pakiet antyblackoutowy. Będziemy przedstawiali, od tego też rozpoczęliśmy pracę w resorcie, konkretne rozwiązania, które będą gwarantowały i na poziomie legislacyjnym, inwestycyjnym w efekcie niższe rachunki, bo po prostu większe bezpieczeństwo i stabilizację sieci. To są takie kwestie jak poprawa funkcjonowania inwestorów, szybsze warunki przyłączenia, po prostu transformacja energetyczna dla przedsiębiorców zacznie się opłacać.
Ale czytam o tym, że to będzie jednak czasami uciążliwe dla niektórych przynajmniej.
Mówimy tutaj o tym, że będą to działania, które będą zmuszały też niektóre przedsiębiorstwa energetyczne do inwestycji w cyberbezpieczeństwo, bo nie zapominajmy, że nie jesteśmy państwem, które dzisiaj ma samych przyjaciół.
No, powiedziałbym, za wschodnią granicą to nawet zupełnie niewielu.
I to też będzie elementem naszego pakietu. Gigantyczne środki na cyberbezpieczeństwo, także sieci elektroenergetycznych. Nie mówiąc już o stricte wydatkach na sieci, bo mam poczucie graniczące z pewnością, że przez lata to był po prostu zaniedbany segment naszej transformacji. Mnóstwo przez to strat na przesyle, na dystrybucji. A ja... Kwota?
Tak.
Samą sieć przesyłową 64 miliardy do 2034 roku, a w sumie na sieci dystrybucyjne i przesyłowe blisko 100 miliardów w ciągu najbliższych 5 lat. Takich środków polska energetyka nigdy nie widziała.
Ale pytanie, rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że może się pojawić w Polsce blackout? Że pan, ktoś blackout może do niego doprowadzić?
To znaczy, blackout jest zawsze zdarzeniem nieprzewidzianym. On może wynikać z różnych
polega,
powodów.
Na tym polega, to oczywiste.
Natomiast
tak,
po pierwsze może wynikać z funkcjonowania rynku, jeżeli chodzi o sieć. Wyłączenia mocy wytwórczych i nie tylko odnawialnych źródeł energii, bo mieliśmy w 2000 17 czy w 21 roku wyłączenia także bloków węglowych opalanych węglem. Więc to nie jest tak, że tylko OZE doprowadzi do blackoutu. Zresztą w Republice Południowej Afryki, gdzie mamy głównie energetykę opartą na węglu, także do blackoutu dochodziło. Ale ataki na sieć są jednymi z tych, które się mogą stać głównym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. I to chyba nie ulega wątpliwości. Tak się dzieje w innych państwach. Zwracam też uwagę na to, że nas będzie kosztowała więcej, o tym mówiliśmy w ramach pakietu antyblackoutowego, ochrona infrastruktury, bo zmienia się polska energetyka. Dzisiaj ona głównie z południa, na południu mamy moce wytwórcze, teraz my tę zmieniamy strukturę. Moce wytwórcze będą na północy, na Bałtyku, bardzo mocno otwieramy się na Bałtyk, który też będzie wymagał ochrony.
Ale otwieramy się na Bałtyk, to znaczy będą stały tak jak na Morzu Północnym w Danii setki...
Już stoją.
Setki, trochę stoi, ale nie tyle tych wiatraków.
Ale to jest wielki projekt inwestycyjny realizowany przez rozpoczęty przez poprzedni rząd i realizowany przez nasz rząd. W 2026 roku pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych już popłynie w naszych gniazdkach. Pierwsze wiatraki na morzu już stoją. Do 2030 roku 6 gigawatów mocy z morskich farm wiatrowych.
Teraz pytanie typowe dla części przeciwników wiatraków i jak to będzie wyglądać? Cały Bałtyk będzie zastawiony wiatrakami.
To jest 20 kilometrów średnio od...
Widać.
20 kilometrów i to na części tylko tego akwenu od lądu. Na całym świecie stoją wiatraki na morzu w wielu państwach i bezpieczeństwo energetyczne.
A ile będzie w tym 2026? Mówi pan, popłynie pierwszy prąd. Ile będzie tych wiatraków?
No to już będzie kilkadziesiąt takich stojących turbin i będą się budowały nowe. Do 2030 roku będzie ich kilkaset także.
Dobrze. No to stawiamy kropkę, a teraz jeszcze pytania naszych słuchaczy. Bardzo proszę, to jest kula. Nie chciałem powiedzieć, że wiatrowa, ale to zwykła szklana kula. Dwa pytania od razu proszę wylosować. Drugą kopertę niech pan
od razu
proszę. Tak, ja zabiorę tą kulę, bo ja nie lubię jak stoi. Gdy pan ją odsunął od siebie.
Nie chcę rzucać.
Bardzo dziękuję. Nie rzucać. Rzucanie kulą nie jest dobrym pomysłem. I pierwsze pytanie dla ministra Motyki od naszego słuchacza, słuchaczki, nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie wiem, jakie jest pytanie. Proszę odczytać.
Co z Instytutem Witosa, czy już są w nim zatrudnieni działacze PSL?
No, proszę, pierwsze zdanie.
Nie. To znaczy,
nie ma jeszcze zatrudnionych działaczy, czy nie ma instytutu?
Pełnomocnikiem do spraw utworzenia tego instytutu został profesor Piotr Kosiak.
Usłyszał Tomasz Telikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl. W faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.